Zapraszamy na wiadomości w Radiu Maryja.
Premier podpisał rozporządzenia w sprawie wysokości i terminu wypłat 14 emerytur. W tym roku kwota czternastki wyniesie 2200 zł netto.
Wypłatę świadczeń przewidziano na wrzesień. Więcej w relacji Karoliny Stasiak.
Od tego roku czternastka jest gwarantowana ustawowo. Dokładną kwotę tego świadczenia i termin jego wypłaty określają jednak rozporządzenie Rady Ministrów, które około południa przyjął rząd i które później w Solcu nad Wisłą podpisał premier Mateusz Morawiecki. Przy podpisaniu rozporządzeń obecni byli seniorzy, a także minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Czternaste emerytury trafią na konta emerytów i rencistów we wrześniu, a ich wysokość wyniesie 2650 zł. Brutto, czyli 2200 zł netto, mówił podczas spotkania z seniorami premier Mateusz Morawiecki.
Mam dwie kolejne dobre wiadomości dla wszystkich naszych seniorów. Otóż rano mieliśmy posiedzenie Rady Ministrów i tam przyjęliśmy takie założenia, podjęliśmy takie decyzje, aby wypłata 14 emerytury była już w pierwszej połowie września, aby zaczęła się w pierwszej połowie września i żeby wynosiła ponad 1000 zł więcej brutto niż pierwotne założenie. Czyli około 2650 zł brutto. To niezwykle istotna rzecz dla wszystkich seniorów. Ta czternasta emerytura jest najlepszym dowodem na to, jak traktujemy solidarność międzypokoleniową. Czternasta emerytura jest najlepszym dowodem na to, jak serio podchodzimy do losu wszystkich seniorów.
Czternastą emeryturę w pełnej wysokości otrzymają osoby, których świadczenie wynosi do 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty będzie obowiązywała zasada złotówka za złotówkę.
Polska kupi 96 śmigłowców uderzeniowych Apache. Amerykański Departament Stanu zatwierdził sprzedaż maszyn.
W pakiecie ze śmigłowcami znajdują się też m.in. radary oraz pociski Hellfire, powietrze-ziemia oraz przeciwlotnicze Stinger.
Samoloty z dodatkami mają trafić na wschód Polski prawdopodobnie w przyszłym roku. Cały pakiet opiewa na 12 miliardów dolarów.
Ekspert do spraw wojskowości profesor Krzysztof Kubiak wskazuje, że nowy sprzęt jest elementem wzmacniania polskiego potencjału obronnego.
Wpisuje się w zasadę, że najważniejszym zadaniem armii w państwie demokratycznym jest niedopuszczenie do wybuchu wojny, a jednym z instrumentów niedopuszczenia do wybuchu wojny jest wzmocnienie potencjału odstraszającego. Civis pacem parabellum. Chcesz pokoju, szykuj się do wojny. I ten wysiłek doskonale wpisuje się w tą starorzymską zasadę. Śmigłowce przeciwpancerne, które nabywamy w tej chwili, prezentują najwyższy światowy standard.
Śmigłowce Apache razem z czołgami Abrams będą stanowiły barierę, która zamknie bramę brzeską. To pas szeroki na około 80 kilometrów pomiędzy Narwią a Bugiem.
Chęć zakupu 96 śmigłowców Polska wyraziła w ubiegłym roku.
Rosyjska agresja na Ukrainie, kwestia uchodźców i obrona granic NATO to najważniejsze tematy poruszane podczas rozmów w Warszawie przez prezydentów Polski i Portugalii.
Przywódcy omówili też m.in. kwestie bezpieczeństwa, a także współpracy Polski i Portugalii w Europie oraz w różnych organizacjach międzynarodowych.
Prezydent Marcelo Rebelo de Sousa przebywał z wizytą w Polsce. Na wspólnej konferencji prezydent Andrzej Duda powiedział, że poprosił swojego portugalskiego odpowiednika o dalsze wsparcie dotyczące Ukrainy. Zaznaczył też, że omawiano, w jaki sposób państwa NATO powinny traktować Rosję.
To jest ważne z naszego punktu widzenia w dobie dyskusji i na temat tego, jak powinniśmy dalej postępować w związku z rosyjską agresją na Ukrainie, jak powinniśmy podchodzić do problemu tej agresji i Rosji jako takiej, jako właśnie agresora dzisiaj w Europie, który próbuje zająć terytorium niepodległego, suwerennego państwa.
Prezydent Andrzej Duda powiedział także, że w tej chwili Portugalia jest jednym z najważniejszych naszych sojuszników w Europie.
Prezydent Polski uhonorował prezydenta Portugalii orderem Orła Białego, natomiast portugalski prezydent odznaczył Andrzeja Dudę wielkim łańcuchem orderu Infanta Henryka.
Rząd przyjął rozporządzenie, w którym zapisano m.in. rozdzielenie szacowania strat rolniczych w uprawach od hodowli.
Poinformował o tym na konferencji prasowej minister rolnictwa Robert Telus. Powiedział, że takiego rozwiązania oczekiwali rolnicy z regionów najbardziej dotkniętych suszą, m.in. z województwa zachodniopomorskiego.
Szef resortu zaznaczył, że skorzystają na tym zwłaszcza hodowcy bydła.
Rozdzielamy uprawy w szacowaniu strat, rozdzielamy uprawy od hodowli. To jest dobry gest w kierunku szczególnie hodowców krów mlecznych. Także to będzie duża pomoc, jeżeli chodzi o krowy mleczne, bo tutaj jest to, jeżeli rozdzielimy, bo jest wielu gospodarstw takich, którzy musieli to pasze kupić, mam na myśli kiszonkę, siano, to gdy rozdzielimy, to będzie z dużym korzyścią dla rolnika. To jest zgoda Komisji Europejskiej, żebyśmy to rozdzielili. Ja się z tego bardzo cieszę, że możemy to zrobić.
Minister dodał, że na mocy rozporządzenia termin na składanie wniosków w ramach programu Locha Plus zostanie wydłużony do 29 września.
Do końca przyszłego miesiąca wydłużono też czas na składanie wniosków dla firm, które zakupiły mokrą kukurydzę. Dopłata wynosi 200 zł do tony.
Rozporządzenie przewiduje też pomoc dla rolników, którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedaną kukurydzę z powodu upadku skupu. Wyniesie ona do 80% wartości faktur.
Politycy PiS podkreślają, że polskie banki gwarantują bezpieczeństwo naszej gospodarki. We wtorek przed siedzibą zrepolonizowanego banku PKO SA w Warszawie odbyła się konferencja rzeczników rządu i PiS Piotra Millera i Rafała Bochenka.
To kolejna odsłona akcji 4 razy nie dotyczącej referendum. Politycy partii rządzącej w kontekście pierwszego z pytań dotyczących wyprzedaży państwowego majątku mówili we wtorek o sektorze bankowym.
Przekonywali, że dzięki polityce Zjednoczonej Prawicy państwo kontroluje zdecydowaną większość tego sektora w Polsce. To stwarza gwarancję, że gospodarka będzie odporna na kryzysy i wahania, podkreślił rzecznik PiS Rafał Bochenek.
Stabilny system bankowy to bezpieczeństwo polskiej gotówki, bezpieczeństwo polskich oszczędności Polaków, ale i również banki państwowe to również pewne wehikuły finansowe, dzięki którym można realizować ambitne projekty gospodarcze. Dzięki polityce, którą prowadzi rząd Zjednoczonej Prawicy od 2015 roku, państwo kontroluje zdecydowaną większość sektora bankowego w Polsce.
Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że polskie banki państwowe pozwoliły na szybką realizację m.in. pomocy dla przedsiębiorstw w czasie pandemii.
Dzięki szybkiej informatyzacji tych banków, dzięki szybkiemu przepływowi informacji pomiędzy PFR-em a bankami udało się szybko dostarczyć odpowiednie środki finansowe na pomoc polskim przedsiębiorcom w okresie COVID-u. Również ostatnio otwarte instrumenty finansowe, takie jak chociażby kredyt 2%, to właśnie polskie banki używają tych instrumentów najszybciej. One najszybciej odpowiadają z ofertą komercyjną właśnie w tego typu instrumentach jak kredyt 2% na mieszkania i to widzimy w ostatnim czasie, bo właśnie to duże banki państwowe udzieliły czy udzielają zgód na te kredyty w największej liczbie.
W referendum 15 października Polacy odpowiedzą na 4 pytania dotyczące wieku emerytalnego, sprzedaży majątku państwowego, bariery na granicy z Białorusią oraz nielegalnych imigrantów.
W murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się konferencja poświęcona wolności religijnej we współczesnym świecie. Eksperci dyskutowali o problemie dyskryminacji ze względu na wyznanie oraz o kwestiach dotyczących pomocy osobom prześladowanym.
W wydarzeniu wziął udział m.in. wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk. Wiceminister spraw zagranicznych podkreślił, że prawo do wolności wyznania jest zapisane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
Kwestia wolności religii lub przekonań jest odzwierciedlona w artykule 18. Deklaracji. Każdy człowiek ma prawo wolności myśli, sumienia i wyznania. Prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania lub wiary oraz swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary, bądź indywidualnie, bądź wespół z innymi ludźmi, publicznie i prywatnie.
Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski powiedział, że prawo do wolności religii i sumienia jest dziś często marginalizowane.
Te wolności, jeżeli patrzymy na rzeczywistość, praktykę normatywną, one stały się pustymi hasłami. Łatwo poddają się wreszcie tej ideologicznej reinterpretacji i w efekcie wolność sumienia, wolność religii jest marginalizowana. Przegrywa w konfrontacji z innymi wolnościami, takimi jak wolność ekspresji czy wolność słowa.
Wydarzenie zostało zorganizowane w przypadający we wtorek Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na religię lub wyznanie.
Konferencja odbyła się pod patronatem Radia Maryja i Telewizji Trwam.
To były wiadomości w Radiu Maryja.